Witamy z Studio Radia Wnet, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, godzina 10 minut 25. Trochę się wydarzyło ostatnio w polskiej polityce, bo się rzeczy kampania trwa, to informacji codziennie jest co niemiara. W naszym studiu Marek Pyza, dziennikarz Telewizja w Polsce, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Autor okładkowego tekstu, aktualnego numeru tygodnika sieci, ale zanim do tekstu przejdziemy, to trochę informacji z ostatnich godzin. Miało nie być, a jednak będzie. Będzie skład Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich. Mamy kandydatów, wśród nich profesorowie Andrzej Zybertowicz, Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski, Sławomir Cęckiewicz. Uda się tą komisję powołać dzisiaj na przykład, bo jest Sejm, dzisiaj się zbiera.
Z tego, co mi się wydaje, to uda się powołać tę komisję w tym tygodniu, na tym ostatnim przedwyborczym posiedzeniu Sejmu. Komisja rozpocznie swoją działalność w najbliższych tygodniach przedwyborczych, ale będzie to raczej taka działalność, bym powiedział, organizacyjna, proceduralna. Ona się zbierze raz, drugi, wybierze pewnie jakieś prezydium, przygotuje sobie plan pracy. To też oczywiście musi trochę czasu zająć. Być może obszary tematyczne trzeba będzie jakoś poukładać w kolejności, którymi komisja ma się zajmować. Nie sądzę, aby doszło do tego, że będziemy mieli przed wyborami jakieś pierwsze przesłuchania. To jest bardzo mało prawdopodobne.
Komisja będzie sprzyjać politycznie PiS-owi czy Tuskowi i Platformie?
Komisja ma nie sprzyjać nikomu, tylko opowiedzieć nam, jak było naprawdę po 2007 roku z wpływem rosyjskim, rosyjskich służb specjalnych na polskie życie publiczne. A tam jest co wyjaśniać. Serial Reset, którego drugi sezon możemy oglądać w Telewizji Polskiej, pokazuje nam, że byliśmy totalnie mamieni, okłamywani, jeśli chodzi o priorytety polskiego rządu przed dekadą z małym okładem na kierunku wschodnim polityki zagranicznej. Polski rząd podejmował decyzje za plecami polskich obywateli, no tak skandaliczne, które w głowie się nie mieszczą, można powiedzieć. I chociażby tutaj rzeczywiście jest co wyjaśnić. Gdyby opozycja chciała, znaczy inaczej, opozycja miała możliwość wejść do tej komisji, to znaczy przedstawić do niej swoich kandydatów i być może zająć się też latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zrobiła tego, więc najprawdopodobniej komisja rozpocznie pracę od tego, co się działo w czasach rządów Donalda Tuska i słusznie, ponieważ jest to ciemny okres w polskiej polityce wschodniej.
Do samego bohatera, czyli Donalda Tuska, jeszcze przejdziemy. Inna informacja, ta już jest w ogóle z ostatnich minut. Pan Włodzimierz Karpiński będzie mógł wyjść z aresztu za kaucją wynoszącą 700 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ta informacja do redaktora już dotarła, czy nie. Platforma układa listy, więc może jeszcze rzutem na taśmie były minister skarbu się znajdzie, skoro będzie poza aresztem.
A czemu nie? Przecież to jest bardzo zaufany człowiek. Donald Tusk chyba miał do niego bezgraniczne zaufanie, skoro uczynił go ministrem skarbu. Nie tylko Karpiński, ale też Rafał Baniak wychodzi. Chyba podobne poręczenie, może nawet troszeczkę wyższe. On miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą. Ten drugi pan również
jako szef
władzy
miejskiej spółki komunalnej.
Tak, tak jest, w stołecznym ratuszu. Czy znajdą się na listach? Oczywiście nie. Aczkolwiek tyle razy już nas zaskoczył w tej kampanii wyborczej Donald Tusk. Podjął tak absurdalne, dziwne, niezrozumiałe nawet w własnym środowisku politycznym decyzje, że można się po nim naprawdę spodziewać wszystkiego.
Rzeczywiście historia z Warszawy, ale ona, co jest ciekawe, jakoś się nie przykleiła. To jest tak, że się obserwuje, to jednak to, że w ratuszu działała być może mafia, albo jak to nazwać, grupa przestępcza zorganizowana, która na śmieciach robiła dobry biznes, tak twierdzi prokuratura przynajmniej. No i sąd chyba trochę się do tych oskarżeń przychyla, bo areszt 3-miesięczny zasądził, teraz wypuszcza za poręczeniem, a tu nic. Cisza, spokój, tak jakby ta afera nie trafiła na pierwsze strony gazet.
No mnie niepokoi przede wszystkim postawa pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. On powinien być srogo zatrwożony tym, co się działo pod jego nosem. Oczywiście również w czasach poprzedniczki, chociaż nie on, to chyba tylko w czasach Trzaskowskiego akurat ta historia. On zdaje się tego nie zauważać, nie dostrzegać, nie widzi problemu. I jeśli ktoś ma rządzić stolicą naszego państwa, 2-milionowym miastem i nie przejmuje się takimi historiami, no to można się zastanawiać, czy jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.
Włodzimierz Karpiński jest to postać ciekawa. Kiedyś byłem w Puławach. Tam pan późniejszy minister robił karierę w spółkach Skarbu Państwa. Był tam ważnym członkiem zarządu. Za tego czasu była słynna afera popiołowa, bardzo ciekawa dla tego, jak Azoty w Puławach funkcjonowały. Więc taki człowiek, za którym się ciągną pewne wątpliwości, gdzie tylko się pojawi. Inna osoba, za którą się ciągnie też przeszłość, ale i też w pewnym sensie prokuratorska, Roman Giertych. Zaczepiam pana byłego wicepremiera, bo jego ojciec udzielił wywiadu. Był pytany, czy Roman Giertych zgodzi się na to, żeby przyjąć ustawę liberalizującą aborcję. Maciej Giertych powiedział: mój syn nie zmieni poglądów. Trafi koniec końców Roman Giertych na listy Platformy, czy nie przeskoczy tej przeszkody aborcyjnej?
Ja podejrzewam, że zostanie wynaleziony jakiś kruczek, który pozwoli Giertychowi na tych listach się znaleźć i jednocześnie nie złożyć takiej deklaracji, jakiej rzekomo Donald Tusk od swoich kandydatów oczekuje, i wszyscy będą szczęśliwi. To znaczy, rzeczywiście, wydaje mi się, że w tej materii Roman Giertych nie zmienił swoich poglądów. Nie sądzę, żeby mógł zadeklarować, że do 12 tygodnia ciąży aborcja powinna być właściwie na życzenie. Jakoś obejdzie tę deklarację, podejrzewam.
Okej, ale Marek Biernacki takiej decyzji nie podjął, odszedł, jest w PSL-u, w tej trzeciej drodze z Szymonem Hołownią. Libicki senator również
poszedł do PSL-u.
Poszedł do
posłanka
PSL-u.
Posłanka Fabisiak okazuje się, że będzie kandydowała z trzeciej drogi.
Na przykład
bliżej do Szymona Hołowni.
Ireneusz Raś tak samo, więc no była ta grupa, która nie przeszła. No Bogusław Sonik, trochę wiek, trochę już taki temperament, ale też kwestia aborcji była znacząca, że wyszedł z Platformy. No został się Paweł Poncyliusz, który się trochę wije, no i Paweł Kowal, który powiedział, że tak, że tutaj on akurat wprost wielokrotnie podkreślał, że jest za tą ustawą. A dla Romana Giertycha będzie wyjątek?
Będzie, ponieważ żadna z tych wymienionych osób nie ma dwóch przymiotów, mianowicie żadna z nich nie jest osobistym adwokatem, pełnomocnikiem Donalda Tuska we wszystkich sprawach karnych i cywilnych, jakie są przeciwko niemu kierowane albo które on wytacza. A druga rzecz, żadna z tych osób nie jest tak zaangażowanym, tak aktywnym i poniekąd, podkreślam słowo poniekąd, skutecznym trolem internetowym, jak właśnie przebywający na włoskiej ziemi Roman Giertych. Swoją drogą to jest ciekawe, jak będzie prowadził swoją kampanię wyborczą ze swojej willi w Lacjum. Jest taka teoria, że pojawi się jednak w Polsce i da się aresztować prokuraturze, licząc na to, że sąd go później wypuści, no albo już zupełnie biorąc wszystkich na litość, zza krat będzie ostatnie dni i godziny kampanii wyborczej.
Z drugiej strony to może być właśnie efekt propagandowy pokazujący, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem totalitarnym, autorytarnym, bo ważnego kandydata chce aresztować, czy aresztuje w trakcie kampanii wyborczej.
No nie ma znaczenia, czy jest kampania wyborcza, czy ktoś kandyduje, czy nie. Jeśli prokuratura ma podstawy sądzić, a w tej sprawie ma podstawy, ma zebrany całkiem spory materiał dowodowy, no to nie powinna się oglądać na kandydowanie, tylko łapać tych, którzy mieli złamać prawo i po prostu stosować prawo, a nie wprowadzać jakieś reżimy autorytarne.
Krążymy dookoła postaci Donalda Tuska, bo to on o wszystkim decyduje, jak piszą polskie media, chociażby Gazeta.pl czy Gazeta Wyborcza również, która ma dobre kontakty. Co jak co, ale Gazeta Wyborcza w Platformie kontakty może mieć nie najgorsze. Tam są ludzie zaskoczeni. Działacze, posłowie mówią, że o ile Kołodziejczak był jakoś sądowany, było to krok ryzykowny, ale jednak uzgodniony z partią, to Roman Giertych był dla ludzi Platformy całkowitym zaskoczeniem.
Bo to jest faktycznie człowiek Donalda Tuska i tylko Donalda Tuska, może jeszcze Radosława Sikorskiego, ale nie człowiek Platformy. Nigdy nim nie był i nigdy nim nie będzie. To jest tam ciało obce w oczywisty sposób, więc ja się nie dziwię działaczom, którzy albo tracą miejsce na liście wyborczej, albo po prostu muszą dzielić tę całą listę z człowiekiem, którego no nie darzą ani specjalną sympatią, ani poważaniem za jego działalność polityczną, internetową, publicystyczną, etc., etc. Więc Donald Tusk tutaj rzeczywiście żelazną ręką te listy układa. Jak powiedział, to on wstawi. Powiedział, ja wystawię na naszej liście. To nie jakieś ciało kolegialne w Platformie, jakiś zarząd się nie zbiera albo sztab. Nie, nie, drodzy państwo, nic takiego nie ma miejsca.
Jeszcze Donald Tusk... sprawdzę, bo wydaje mi się, że Donald Tusk powiedział, wystawię na mojej liście i się szybko poprawił na naszej liście. Nie wiem, czy to nie było aż tak, że
Donald Tusk... A to proszę sprawdzić, bo to jeszcze tak, smaczniejsze wtedy.
To ja sprawdzam, a redaktor mówi, Marek pyza w studiu, a ja klikam w komputer i zobaczymy, czy uda mi się ten cytat wyklikać, to byłoby rzeczywiście ciekawe.
Roman Giertych, ja mam naprawdę potężne wątpliwości, czy jem uda się dostać z tej listy Koalicji Obywatelskiej.
Ostatnie miejsce
do Sejmu. Ostatnie miejsce.
To duży okręg, 16 mandatów, więc jest co brać.
To prawda, ale obecność Jarosława Kaczyńskiego na czele tej listy w tym okręgu w Prawie i Sprawiedliwości może sprawić, że tych mandatów KO dostanie mniej niż mogła sobie jeszcze 2 tygodnie temu zakładać. Akurat po Romanie Giertychu możemy oczekiwać dosłownie wszystkiego, więc ja jestem w stanie sobie na przykład wyobrazić taką akcję, że Giertych pod hasłem swojego rzekomego wielkiego pojedynku z Jarosławem Kaczyńskim, który to przecież Jarosław Kaczyński de facto nie będzie go dostrzegał, będzie traktował jak takiego, co prawda wysokiego, długiego, ale ratlerka ujadającego gdzieś u jego nogawki, który marzy o takim starciu i próbuje je sztucznie wykreować, no to pod takim hasłem Giertych może na przykład ściągać na Kielecczyznę wyborców z innych regionów, zachęcać, żeby przyjechali i pomogli mu zwyciężyć z samym Jarosławem Kaczyńskim, co mu trochę głosów napędzie, ale to i tak może być za mało.
To jest też tak, że ma swoją sieć na wybory, o czym pan redaktor mówił. Może tych ludzi ściągać, żeby właśnie tam w Kieleckim na niego głosowali. To może wystarczyć. No dobrze, dookoła Donalda Tuska krążymy, a pan redaktor tekst wczoraj napisał na portalu W Polityce. Cała opozycja za bardzo uwierzyła Tuskowi. Donald Tusk nie będzie Mesjaszem, nie będzie Mojżeszem niemalże dla Platformy, który ją przeprowadzi przez PiS-owskie morze, do ziemi obiecanej, czyli powrotu do rządu.
No coraz mniej na to wskazuje. Te nadzieje chyba nikną też w szeregach opozycji. Można nie przykładać zbyt dużej wagi do sondaży, ale jeśli większość sondaży, albo wszystkie nawet, pokazują tę samą tendencję, już zostawmy to, czy w CBOS-ie to jest 17, czy ileś punktów różnicy pomiędzy PiS-em a Platformą, ale każdy sondaż pokazuje na przestrzeni ostatnich powiedzmy 2 tygodni wzrosty PiS-u o kilka procent, spadek Platformy o kilka procent, balansowanie trzeciej drogi na granicy progu wyborczego. Niektóre sondaże podają wątpliwość, czy Lewica dostanie się do parlamentu. Konfederacji też mocno spadło. No to pokazuje nam wszystko jakiś trend. Jesteśmy po takim okresie 2-tygodniowym dużej dyskusji wokół tematów referendalnych, samych pytań referendalnych i to pokazuje, jak dobrze Prawo i Sprawiedliwość to referendum zaplanowało i tematy do tego referendum. Ja napisałem w tym komentarzu, że wychodzimy z takiego
pierwszego... Ale to referendum ciągnie Prawo i Sprawiedliwość w sondażach obecnie?
No tak, oczywiście, ponieważ referendum pozwala prowadzić tę kampanię na poważne tematy. Ja bardzo chciałem, żeby ta kampania to była poważna kampania o poważnych sprawach.
I te pytania są poważne, bo są wątpliwości, są tendencyjne, że samo ułożenie, że kwestie są ważne, ale same pytania, to tam różni ludzie różnie oceniają, że można byłoby nieco mniej tendencyjnie je ułożyć i może byłoby lepiej, poważniej.
Zawsze można byłoby zrobić coś lepiej i lepiej ułożyć pytania referendalne. Ja miałem wątpliwości do jednego tylko z tych pytań. Czy jesteś za zburzeniem zaporu na granicy polsko-białoruskiej? No bo tak sobie pomyślałem, kurczę, jaki człowiek o zdrowych zmysłach byłby za zburzeniem?
No ale jest Jana Szostak.
Ale jest Jana Szostak i co prawda przez chwilę nie kandydował, ale już ponownie kandyduje, tym razem z list Lewicy, bo okazało się, że jeśli jest pani, która chce do 9. miesiąca ciąży pozwalać kobietom zabijać swoje dzieci, to Lewica ją natychmiast bierze na listy. No,
chociaż
upadek.
Nie na Podlasiu, żeby była jasność, w województwie poznańskim, więc chyba nawet Lewica bałaby się przekazu co do zapory pani Jany Szostak.
Pewnie tak. Oni też już się mogli przekonać, a zwłaszcza pani wicemarszałek Senatu, że niekoniecznie należy się tak angażować, jak ona się angażowała na granicy.
No to ostatni temat w naszej rozmowie. Tekst pana redaktora Marka Pyzy i razem z Marcinem Wikłą Piekło kobiet o tym, jak wygląda kwestia kłopotu z migrantami w Europie Zachodniej. Tekst, który zbiera wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale pokazuje, jak lawinowo rosły chociażby gwałty. Piekło kobiet, tak się nazywa ten tekst. Rzeczywiście kobiety są w tej kampanii istotne. Mówisz, że Prawo i Sprawiedliwość wystawi połowę mężczyzn, połowę kobiet na swoich jedynkach. Widać, że kwestia płci jest istotna w tych wyborach.
Oczywiście, że jest istotna i walka o prawa kobiet, troska nad losem kobiet będzie ważnym elementem kampanii każdej z tych partii. Tyle, że Pytanie brzmi, czy te formacje, które prawa kobiet ograniczają w zasadzie do jednego postulatu, właśnie aborcji, czy to do 12 tygodnia, czy do
9 miesiąca,
40 tygodnia ciąży jest już wtórna, ale jest to zasadniczo oszukiwanie tych kobiet, mamienie ich. Gdzie mamy prawdziwe zagrożenia dla Polek? Właśnie w migrantach. Widać to na zachodzie Europy. Myśmy podali naprawdę wyrywkowe te informacje o konkretnych przypadkach gwałtów. Tego jest potworne mnóstwo. Ja byłem zszokowany, gdy tego szukałem. Właściwie nie trzeba było dużo szukać. Wystarczy wejść na profil twitterowy profesora Adama Gwiazdy. To jest polski naukowiec, który mieszka we Francji i tak sobie zbiera, wrzuca opinii publicznej te informacje, jedna po drugiej, za każdym razem powołując się na konkretne źródło. Wybraliśmy tylko część z tego, co on opisał. On opisał tylko część z tego, co znalazł w mediach we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii czy w Szwecji. Te media opisały tylko część tego, co się tak naprawdę wydarzyło, różnych tych przypadków zbrodni, bo gwałt jest zbrodnią w moim mniemaniu. Natomiast te media dodatkowo przecież nie za każdym razem napisały prawdę, nie za każdym razem napisały, kto był sprawcą, kto jest poszukiwany, ponieważ ta zmowa milczenia wobec przestępców o nieco ciemniejszym odcieniu skóry zaczyna pękać, ale dalej na zachodzie Europy obowiązuje i statystyki gwałtów w Niemczech i innych państwach na zachodzie Europy powinny nam wstrząsnąć.
Nie, ale jest tak, że chyba wstrząsnęło to całą polską sceną polityczną. Wydaje się, że każdy polski polityk, każda formacja nie chce niekontrolowanej migracji, czy nie?
To jest nieprawda, niestety.
To jak to wygląda?
Bo zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i na Lewicy znajdziemy polityków, którzy mówią o jakiejś barbarzyńskiej polityce rządu na granicy wobec tych migrantów z Bliskiego Wschodu, z krajów azjatyckich, zwłaszcza z Syrii, z Afganistanu, z Iraku, którzy nielegalnie próbują się do nas przedostać. Rząd stawia im zapory, nie tylko tę fizyczną, ale proceduralną, wzmacniając liczbę funkcjonariuszy na granicy i tak dalej, i tak dalej. I to się tym politykom opozycji nie podoba. Oni chcieliby zachowania odwrotnego. No przecież nie wymyśliliśmy sobie tych wszystkich wypowiedzi Janiny Ochojskiej, europosłanki Platformy Obywatelskiej, posłanki PO Iwony Hartwig, posłanki w tej chwili Trzeciej Drogi Joanny Muchy, które wszystkie mówiły, wpuśćmy tych ludzi. Kim są, ustali się później. Donald Tusk opowiadał, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca w świecie, jakiejś lepszej przyszłości, a rząd ich traktuje jak terrorystów. No nie, od tego się właśnie zaczyna i to zobaczyliśmy w latach 2014-2015. Europa zrozumiała na własnej skórze, jak bardzo bolesny jest to dla niej problem, dlatego wymyślono nowy mechanizm relokacji i gdyby dziś na czele polskiego rządu stał Donald Tusk, to czy polski rząd tworzyłby tak samo z rządem w Budapeszcie taki mały, ale jednak stanowczy mur wobec tego mechanizmu? No oczywiście, że nie. Na rozkaz z Berlina Tusk by się zgodził na czy to kilka, czy kilkanaście tysięcy migrantów. Od tego by się zaczęło, a potem poszłoby to sobie dalej w oczywisty sposób. Dlatego to pytanie referendalne o imigrantów jest tak ważne.
I to jest też kwestia tych wyborów i referendum, o czym mówił Marek Pyza, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal w Polityce, Telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.
Godzina 10:43. Państwo pewnie słyszeli w tle ten stukot. To nie to, że szumią radioodbiorniki albo komputer się psuje, tudzież smartfon. To deszcz stuka o nasze okna i parapety, bo w Warszawie, nie tylko zresztą w Warszawie, pada i padać ma cały dzisiejszy Boży dzień, więc my zachęcamy do słuchania radia, bo dzisiaj będziemy o polityce, o kampanii dużo mówić.